No dobrze, rozpoczynamy dzisiejsze kazanie. Punkty za pochodzenie. Nie wiem, czy macie świadomość, szczególnie tutaj się zwracam do może młodszej części naszej sali, że kiedyś było tak w całym bloku wschodnim, państw, do których między innymi zaliczała się Polska, że z uwagi na to, że wywodziło się z rodziny robotniczej lub chłopskiej, po zdaniu egzaminu maturalnego, czy po zdaniu egzaminu na studia, można było zdobyć dodatkowe punkty za pochodzenie. No i wcale to nie były punkty za pochodzenie inteligenckie, ale właśnie za pochodzenie, za to, że się wywodziło z tej klasy robotniczo-chłopskiej. I teraz z takiego punktu widzenia socjologicznego to miało na celu oczywiście jakby taką kompensację tego niedostatku kulturowego w tych dwóch obszarach, wśród młodzieży wiejskiej i robotniczej. I było to jakby ograniczenie takiego zjawiska tej intelektualnej reprodukcji, czyli że cały czas tylko ta wąska grupa ludzi, która stanowi, jak to wtedy było fajnie powiedziane, inteligencję pracującą, w przeciwieństwie do inteligencji może nie pracującej, chociaż o takiej nie słyszałem, to żeby właśnie zapewnić niejako wejście tej grupie robotniczo-chłopskiej do tego, żeby mogli potem stanowić tą śmietankę również intelektualną naszego kraju. Jak to się ma do dzisiejszego kazania? Za chwilę się przekonacie. Ale zanim, to przypomnę, że ilekroć mam przyjemność zwiastować z Bożego Słowa, stojąc tutaj przed wami, to poruszam omawiam fragmenty listu do Rzymian. List do Rzymian napisany przez apostoła Pawła, najdłuższy list z Nowego Testamentu. Dlatego też ci z was, którzy może widzieli sprzed półtorej roku moje kazanie i też mówiłem, że będę mówił z listu do Rzymian, no to się nie myli, to nie jest coś nie tak. List do Rzymian ma 16 rozdziałów, każdy jest nasączony treścią, dlatego też pozwalam sobie przechodzić tutaj krok po kroku i co jakiś czas pojawiać się i komentować poszczególne fragmenty. Zeszłym razem, pod koniec właśnie zeszłego roku, miałem okazję komentować czy dzielić się swoimi myślami związanymi z 8 rozdziałem listu do Rzymian, a w szczególności z jego końcówką. I temat tamtego zwiastowania był taki prawomocne orzeczenie. I dla mnie jako absolwenta studiów prawniczych, no to była w pewnym sensie radość, że mogłem językiem prawniczym przekazywać pewne treści biblijne. A jakie one były? Takich kilka prawd wynikających z końcówki 8 rozdziału listu do Rzymian. Pierwsza prawda po łacinie brzmiała a maiori ad minus, czyli skoro dostaliśmy więcej, to tym samym dostaniemy też mniej. I o co chodziło z tym więcej? Przeczytaliśmy wówczas słowa z 31 wersetu 8 rozdziału, gdzie jest napisane, że Bóg, jeśli Bóg jest po naszej stronie, to kto może stanąć przeciwko nam? Czyli On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Czyli skoro Chrystus za nas umarł, to możemy być pewni, że to wszystko, co nam jest potrzebne do życia chrześcijańskiego i do radzenia sobie z codziennymi problemami, również w Nim mamy. Bo Bóg nie oszczędził nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa, także tym bardziej się nie odwróci od nas. Druga rzecz, również łacińska paremia prawnicza nebis in idem, czyli nie można być dwa razy karanym za to samo. I wiemy to dobrze z polskiego prawa, ale też może myśląc sobie o takim życiu duchowym, mam takie przekonanie, czy tak myślę, że mogą nam się zdarzać sytuacje, kiedy myślimy sobie, że tak sobie dużo nagrabiliśmy, że przydałaby się jeszcze druga kara. Czyli, że Jezus zmarł za nas, oczywiście, odkupił nasze grzechy, ale do jakiegoś momentu, prawda? I potem to się znowu zbiera i możemy sobie myśleć, jeszcze raz powinniśmy w jakimś sensie przyjść do Bożego tronu, prosić o przebaczenie. No i to jest oczywiście tak, że nasze grzechy, co podkreślał apostoł Paweł, zostały przebaczone raz na zawsze. Nasze przeszłe grzechy, nasze przyszłe grzechy. Nie oznacza to oczywiście, że w momencie, w którym zgrzeszymy, nie powinniśmy przychodzić z tym do Pana Boga, wyznając nasz grzech, ale już nie w takim kontekście, Panie Boże, przebacz mi ten grzech, tylko Panie Boże, wyznaję ten grzech i dziękuję, że już mi go przebaczyłeś. Dziękuję, że zmarłeś właśnie za ten grzech. To jest trochę inna, wiecie, inna kolejność, że nie prosimy o przebaczenie grzechu, tylko dziękujemy, ale oczywiście w pełnej pokorze i uniżeniu, że Panie Boże, to jest też grzech, za który Ty zmarłeś. I wreszcie trzecia rzecz, to z prawa karnego z kolei, istnieje tak zwana instytucja zatarcia skazania. To chodzi o to, żeby taki skazany, który już odbył swoją karę, po jakimś czasie nie miał do końca życia tego wilczego biletu gdzieś, że on był skazany. No i to w polskim prawie następuje po 2 lub 5 latach od popełnienia przestępstwa, czy może odbycia kary, tego do końca nie wiem. Ale w przypadku Pana Boga i w przypadku Jezusa Chrystusa to zatarcie tego naszego skazania, to odkupienie win następuje nie po jakimś czasie, nie w momencie, w którym my już na przykład dojrzejemy ze swoją wiarą, tylko w momencie, w którym oddajemy swoje życie Chrystusowi. To jest ten moment, w którym Pan Bóg już mówi, dobrze, w takim razie jesteś odkupiony krwią mojego Syna Jezusa Chrystusa i te wszystkie grzechy i to wszystko, co obciążało ciebie, ten cały list dłużny, ten cały wyrok, można powiedzieć, znowu wracając do terminologii prawniczej, on został skasowany, jego po prostu nie ma. Także tak kończył się 8 rozdział listu do Rzymian, a 9 rozdział z kolei rozpoczyna jakby zupełnie nowy tok myślowy apostoła Pawła. Tutaj apostoł Paweł już nie mówi nam o tym, co wynika ze zbawienia, na co dużo poświęcił czasu właśnie w 8 rozdziale, ale rozpoczyna taki, można powiedzieć, składający się z 3 rozdziałów, które tak naprawdę tworzą pewien tok myślowy, jeden tok myślowy. My dzisiaj przyjrzymy się 9, ale mogliśmy w jednej grupie tej 9, 10, 11 przeczytać, gdzie jest mowa o takiej, można powiedzieć, szeroko rozumianej Bożej suwerenności, ale też pokazującej w tych 3 rozdziałach ten wieczny, odkupieńczy Boży plan i też w jaki sposób my jako ludzie się w to wpisujemy. No ale zaczynamy od właśnie tematu związanego z czymś, co było na początku, na pierwszym slajdzie, czyli jak to jest z tym naszym pochodzeniem i z punktami za pochodzenie. I apostoł Paweł, jako że list do Rzymian był kierowany zarówno do chrześcijan wywodzących się z pogan, jak też do chrześcijan wywodzących się z narodu wybranego, no celowo podnosi ten temat, żeby było jasne raz na zawsze, kto jest tym dzieckiem Bożym, na ile nasze urodzenie, na ile nasze drzewo genealogiczne może jakoś Panu Bogu podpowiadać, co się ma stać z naszym wiecznym przeznaczeniem. Dlatego zapraszam, przeczytamy fragmenty 9 rozdziału, który podzieliłem sobie na 3 części, także nie przeczytamy całości naraz, tylko od razu w tych 3 częściach, do których pozwolę sobie przekazać nam kilka słów komentarza, może jakieś pytanie, które zachęci nas do tego, żebyśmy zastanowili się nieco więcej nad tym fragmentem. Pierwszy fragment to jest pierwszych 9 wersetów 9 rozdziału. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam ogromny smutek i nieustający ból w moim sercu. Bo sam byłbym gotów zostać odłączony od Chrystusa, jeśli by to miało pomóc moim braciom, moim krewnym według ciała, Izraelitom. Z nimi łączy się usynowienie i chwała, przymierza i nadanie prawa. służba przy ołtarzu oraz obietnice. Do nich należą ojcowie i z nich według ciała wywodzi się Chrystus, stojący ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. To, co wiemy o Bogu, w dużej mierze wiemy właśnie dzięki Żydom. Nie wiem, jak sobie nawet mówimy to słowo Żyd, to szczególnie w polskiej kulturze ono się dość negatywnie kojarzy, bo mówimy, mamy takie stwierdzenia wręcz, że ktoś komuś pożydził, tak? Czyli na przykład dał mniej niż mógłby dać, okazał się taki powściągliwy. Ale też wiele, znamy całą historię tej dyskryminacji ludzi reprezentujących naród wybrany, Żydów. I myślę, że jest w Kościele nawet wiele takich skrajności związanych z jednej strony z zupełnym pomijaniem tego, skąd pochodzimy, my jako chrześcijanie, że tak naprawdę, że Pan Jezus był Żydem, to mało gdzie się może mówi. Po taką, powiedzmy, drugą skrajność, gdzie są może wspólnoty, które zaczęły wręcz przestrzegać pewnych świąt żydowskich, mając takie przekonanie, że to jest odwieczny Boży plan, w który oni w tym momencie wchodzą, jako ten naród wybrany, niejako zaadoptowany. I ja powiem wam szczerze, nie mam jakiegoś jasnego przekonania w tym zakresie, ale coś, co myśl, która mi przychodzi po zapoznaniu się chociażby z tym 9 rozdziałem Listu do Rzymian, jest taka, że na pewno należy się szacunek. Na pewno należy się Żydom szacunek, chociażby za to, że tak naprawdę oni w jakimś sensie przynieśli nam Zbawiciela. I za to, że tak dbali o to, żeby zachowywać chociażby tekst Starego Testamentu, którym możemy czytać, studiować, za ten wielki, tą pieczołowitość związaną z dbaniem o to, żeby Boże Słowo gdzieś nie zniknęło. Apostoł Paweł odnosi się w pierwszym wersecie do swojego sumienia. I czym jest to sumienie? Jak myślimy sobie o sumieniu, to myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że z takiego biblijnego punktu widzenia to sumienie to jest takim zmysłem moralnym, który jest dany nam przez Pana Boga i znajdujący się pod przewodnictwem Ducha Świętego, ale też czymś takim, na co mamy wpływ. To nie jest tak, że jeżeli coś zgodnie z naszym sumieniem jest dobre, to na pewno jest takie w Bożych oczach, bo my w dużej mierze mamy wpływ na to, co kształtuje to nasze sumienie. Czyli też nie możemy powiedzieć, że zgodnie z naszym sumieniem podejmujemy zawsze najlepsze decyzje, bo jeżeli nasze sumienie nie jest karmione Bożym Słowem, nie jest kształtowane przez nie, no to przez nasze sumienie będzie przychodziła nasza ludzka natura. Wiem, że są osoby, może nie wiem, czy na tej sali, ale na pewno w naszym kraju, które na przykład oglądają wyłącznie jedną stację telewizyjną. Czy obie stacje mają w pierwsze dwie literki TV, tylko ta trzecia się różni. I w zależności od tego, którą stację telewizyjną oglądają, mają zupełnie różny pogląd na rzeczywistość. Jakby zupełnie inaczej oceniają, kto jest dobry, kto jest zły, co warto robić, czego nie warto robić. I myślę sobie, że to trochę podobnie jest z tym naszym sumieniem, że jeżeli my to sumienie nasze kształtujemy wyłącznie jednym kanałem, na przykład wyłącznie oglądając jakąś telewizję, czy jakąś jedną stację radiową, czy słuchając jednej osoby, to ono w pewnym momencie staje się zniekształcone na tyle, że przestajemy w ogóle chcieć słuchać argumentów drugiej strony. Czyli jesteśmy tak jednokanałowi, tak przekonani, zacietrzewieni wręcz w naszych poglądach, że nie pozwalamy w ogóle dojść do naszego sumienia czy do naszego głosu innemu jakiemuś stanowisku. Apostoł Paweł, możemy powiedzieć, że to był człowiek, który słuchał Boga i jeżeli on mówi, że tak mówi jego sumienie, to było sumienie, które ukształtował Bóg w momencie, w którym też dokonał jego wielkiej przemiany w drodze apostoła Pawła do Damaszku. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł też porusza to słowo sumienie, bo ono się właśnie kilka razy pojawia w Nowym Testamencie, stąd też stwierdziłem, że kilka zdań na ten temat powiem. Między innymi właśnie w pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, 7 werset, nie każdy jednak ma takie poznanie. Niektórzy wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienie wciąż słabe ulega splamieniu. Czyli jeżeli jest to sumienie słabe, jeszcze nie wykształcone do końca przez Pana Boga, to ono nie będzie tym najlepszym drogowskazem dla nas. Apostoł Paweł wylicza tutaj różne benefity, które naród izraelski otrzymał od Pana Boga. Że są zaadoptowani, włączeni do rodziny, obdarzeni chwałą, mają prawo, mają właściwie całą Biblię, mieli świątynię, otrzymali wiele obietnic, w tym Mesjasza, ale nie mówi tego z perspektywy osoby, która robi pewien wyrzut swojemu narodowi, z którego się wywodzi. Ale co jest właśnie ciekawe i co pokazuje serca apostoła Pawła, to, że apostoł Paweł mówi, że ja byłbym w stanie nawet być odłączony od Chrystusa, żeby tylko pozyskać naród izraelski dla Boga. I to jest słowo, które znajduje się tutaj w trzecim wersecie, jest napisane zostać odłączony od Chrystusa. Może część z was kojarzy takie słowo anatema. Czyli anatema, czyli wyłączenie, wykluczenie ze społeczności, wieczne oddzielenie. To właśnie to jest to słowo, które tutaj się znajduje w języku greckim. Czyli apostoł Paweł mówi, ja byłbym w stanie być, właśnie pójść do piekła, być odłączony od Chrystusa, żeby tylko pozyskać ten naród wybrany dla Boga. Czyli ja nie mówię to jest z wyrzutem o nim, tylko mówię z wielkim bólem serca. I taka postawa apostoła Pawła mnie zastanowiła i zacząłem sobie zadawać pytanie, które również chciałbym nam tutaj wszystkim zadać. To znaczy, jaka jest nasza postawa wobec ewangelizacji naszych rodzin, naszych rodaków, naszych sąsiadów, kogokolwiek, kogo mamy wokół nas. Czyli na ile mamy tej determinacji, ale też na ile nasze serce rzeczywiście bije w tą stronę, żeby z takiego żalu trochę, że mimo, że żyjemy w kraju, w którym no, krzyż jest na każdym rogu i mnóstwo kościołów, ale wiemy, że jest wiele osób, które nie poznało osobiście Chrystusa. Na ile to dotyka nasze serce? Na ile to dotyka moje serce? Ja sobie też to pytanie dzisiaj zadaję. Dobrze, drugi kawałek tego 9 rozdziału to będą wersety od 6 do 13. Słowo Boga jednak nie zawiodło, dlatego że przecież nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też są dziećmi Abrahama, tylko dlatego, że są jego potomkami. Jest inaczej. Twoim potomstwem będą nazwali potomkowie Izaaka. Znaczy to, że dziećmi Boga nie są dzieci cielesnego pochodzenia. Jako potomstwo liczą się dzieci obietnicy. Obietnica bowiem głosi, przyjdę za rok o tym czasie, a Sara będzie miała syna. Na tym nie koniec. Otóż Rebeka miała dzieci z jednym mężczyzną, z naszym ojcem Izaakiem. Lecz zanim się urodziły, zanim dokonały czegokolwiek dobrego lub złego, dla utrzymania Bożego planu, opartego na wybraniu zależnym nie od uczynków, lecz od tego, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią, Jakuba ukochałem, Ezawa odsunąłem. I tutaj w tym fragmencie apostoł Paweł przywołuje kilka sytuacji, które miały miejsce, zostały opisane w Księdze Rodzaju. Między innymi to, że dzieci Abrahama były dziećmi obietnicy w ramach przymierza. Ciekawe jest to, że w tym fragmencie mowa jest o dwóch, ale jest tak naprawdę jeszcze w narodzie izraelskim jeszcze trzecia matka, która miała ten problem niepłodności. czyli była żona Abrahama Sara, żona Izaaka Rebeka i Jakuba Rachela i one wszystkie nie mogły zajść w ciążę. I właściwie to jest, myślę, ciekawe też takie może dla nas do zastanowienia, że właśnie to Boże wybranie czy Boży plan miał się zrealizować właśnie przez to, że Pan Bóg odwrócił coś, co było, można powiedzieć, takim jakby ludzkim planem czy ludzkim sposobem realizacji tej linii, po której miał przyjść Mesjasz. Czyli ten Boży sposób pokazania, że On ma kontrolę nad obietnicami przymierza i linią Mesjasza. Bo to nie było tak, że zawsze kolejną osobą, która była w tej linii, był najstarszy z potomków i tylko on dziedziczył, tylko właśnie poprzez te Boże, suwerenne wybory ta kolejność czasami była bardzo zaskakująca. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to to, że ten Boży wybór wcale nie miał zamiaru wyłączać kogoś, ale wręcz włączać. Czyli pan apostoł Paweł stara się tutaj pokazać, że to nie jest tak, że suwerenny Bóg znajduje sobie jakieś osoby, które znajduje według kryteriów, które oczywiście są inne niż nasze by były, i on podejmuje tą decyzję tak, jak po prostu taki imperator, dyktator, który mówi: o, tego sobie wybrałem. Tylko że w taki sposób organizuje te różne sytuacje, które są opisane między innymi w Starym Testamencie, żeby otworzyć drzwi błogosławieństwa dla większej grupy ludzi. I dlatego patrząc na Bożą suwerenność, powinniśmy zawsze łączyć ją z Bożym miłosierdziem i z Bożą miłością. Czyli to nie jest tak, że Bóg jest tylko suwerenny. I właśnie, tak jak przeczytamy za chwilę w kolejnym fragmencie, co może powiedzieć jakby do garncarza to dzieło jego rąk. Że no, na ile tutaj możemy cokolwiek powiedzieć jako jego stworzenia. I oczywiście to jest prawda, ale też z drugiej strony, pamiętając o Bożej miłości, o tym, że posłał swojego Syna, że specjalnie właśnie poprzez to, co się wydarzyło w jakby na przełomie tego pierwszego wieku, kiedy no, otworzyły się te drzwi z Ewangelią dla pogan, to że to jest wyrazem Bożej miłości i Jego miłosierdzia, która się mieści w Jego planie, w Jego suwerennym planie. Trudnym jest to do zrozumienia, myślę, dla nas, ale też jest taką przestrogą, żebyśmy nie patrzyli na Boga wyłącznie jednowymiarowo. To prawda, Bóg jest suwerenny, ale też jest pełen miłosierdzi, że okazuje miłosierdzie temu, komu chce. W 13 wersecie jest mowa o Ezawie i tutaj jest takie słowo, że Ezawa odsunąłem. W nieco wcześniejszym tłumaczeniu, jeżeli kiedyś mieliście okazję nawet kilka lat temu czytać w tłumaczeniu Biblii tak zwanej Brytyjce, tam było takie stwierdzenie, że miałem Ezawa w nienawiści. I to jest coś, co jak kiedyś przeczytałem, myślę sobie, jak to jest, że Pan Bóg nienawidził Ezawa? Albo w innym miejscu w Ewangelii Mateusza jest napisane, że kto, nie tylko w Ewangelii Mateusza, ale też w innym, że na przykład kto ma swoją matkę lub ojca w nienawiści, tak, ten jest mnie godzien. I ja sobie myślałem, czy o to chodzi, żebyśmy my właśnie mieli nienawiść z naszymi bliskimi? No to wszystko jest kwestia oczywiście tłumaczenia, ale też tego, żebyśmy rozumieli, że to jest pewna taki styl narracji, który był prowadzony zarówno właśnie w tym tutaj przez apostoła Pawła, jak też w słowach, które wypowiadał Pan Jezus, że to jest w hebrajskim pewien idiom. Czyli to nie powinniśmy tego rozumieć słowo w słowo, że ta nienawiść jest bardziej przeciwieństwem tej miłości, ale jest tak naprawdę pokazaniem, że to Pan Bóg ma jakiś swój plan, który realizuje, powiedzmy, przychylność bardziej w jedną stronę kieruje niż w drugą. Także nie, to nie jest tak, że Pan Bóg miał Ezawa w nienawiści, bo przecież z Ezawa też wyrósł jeden z narodów. Tak samo my nie powinniśmy mieć naszych rodzin w nienawiści, tylko tak jak w tym tłumaczeniu, które które jest takim bardziej już współczesnym, jest mowa, że kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie wart. Myślę, że to warto też podkreślić, żeby czytając Biblię nie brać tego dosłownie akurat, bo może to zaszkodzić też rozumieniu Pana Boga jako Boga, który obdarza miłością i właśnie miłosierdziem. No i pytanie, które się rodzi po przeczytaniu tego fragmentu właśnie, że są te różne kobiety, które miały problem z niepłodnością, że Pan Bóg wybrał tych, których chciał, to jest takie, czy ty jesteś dzieckiem obietnicy? I jak możesz wiedzieć, czy jesteś dzieckiem obietnicy? Zachęcam nas wszystkich do takiego zastanowienia się, na ile to jest tak, że myślimy o sobie, że gdzieś właśnie po drodze naszych chociażby przodkowie, ci, którzy byli przed nami, oni nam zapewnili w jakimś sensie to, że dzisiaj jesteśmy tutaj i jesteśmy chrześcijanami. Być może nasi rodzice byli wierzący, dziadkowie i po prostu tak z pokolenia w pokolenie przeszliśmy, ale jeżeli przyjrzymy się temu, co tutaj napisał apostoł Paweł, to myślę, że powinno do nas coś takiego trafić, że to nie jest tak, że jakakolwiek genealogia, że jakakolwiek linia może nam cokolwiek zabezpieczyć, że to, że się urodziliśmy w chrześcijańskiej rodzinie, wcale nie oznacza, że jesteśmy dzieckiem obietnicy. Że dzieckiem obietnicy jest ten, kto powierzy swoje życie Panu Jezusowi, kto odpowie na to, na ten Boży sygnał wysyłany w naszą stronę. No i oczywiście to jest pewna wydająca się sprzeczność. Z jednej strony mamy Boga suwerennie nas wybierającego, czy wybierającego ludzi, ale z drugiej strony oczekiwanie ze strony Pana Boga na odpowiedź wiarą wobec tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. I to może wyglądać trochę tak, że my możemy myśleć, że wybieramy się w jakąś podróż, kupujemy bilet na jakiś konkretny lot, wsiadamy do samolotu wybranego przez nas, siadamy na miejscu i okazuje się, że na tym miejscu jest nasze imię i nazwisko napisane. I w pewnym sensie my dokonaliśmy wyboru, ale okazuje się na koniec, że to Pan Bóg już od początku, od stworzenia świata wiedział, że my na tym miejscu usiądziemy. No i ostatnia część naszego fragmentu to są wersety 14-26. Moglibyśmy więc zapytać, czy Bóg jest niesprawiedliwy? W żadnym razie. Do Mojżesza bowiem mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje nad kim się zlituje. A zatem okazanie miłosierdzia nie zależy od osoby, która tego pragnie albo która o to zabiega, lecz od Boga, który je okazuje. Pismo bowiem przytacza takie słowa skierowane do Faraona. Właśnie po to cię ustanowiłem, by na tobie okazać swą moc i by po całej ziemi rozeszła się sława mojego imienia. Bóg zatem, komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni nim nieustępliwym. Zapytasz zatem, dlaczego więc jeszcze oskarża? Bo czy ktoś kiedyś zdołał oprzeć się jego woli? O człowieku, a kim ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu? Czy dzban pyta swego twórcę, dlaczego nadałeś mi ten kształt? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do pospolitych? A co jeśli Bóg, chcąc ukazać swój gniew i objawić swą moc, z ogromną cierpliwością znosił naczynia gniewu, przygotowane już do zniszczenia? Co jeśli na tym tle chciał objawić swoją potęgę swej chwały nad naczyniami zmiłowania, które wcześniej przygotował do chwały? Właśnie jako takie naczynia powołał nas, nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród pogan. Jak mówił Ozeasza, nie mój lud nazwę moim ludem i niekochaną ukochaną. Tam zaś, gdzie im powiedziano, nie jesteście moim ludem, tam właśnie zostaną nazwani synami żywego Boga. No i to jest oczywiście tekst, który na wiele sposobów stara się powtórzyć tę samą myśl. Pan Bóg jest Bogiem suwerennym. Pada pytanie, które możemy też sobie zadać, bo ono naturalnie idzie jakby ten sam tok myślowy, czy Bóg jest zatem niesprawiedliwy? No bo skoro sobie wybiera, kogo chce, które podejmuje decyzje w oparciu o wyłącznie swoje kryteria, to na ile Bóg jest sprawiedliwy? Tylko jeżeli byśmy się głębiej zastanowili nad tym, dlaczego my pytamy Pana Boga, czy Bóg jest sprawiedliwy, to chyba doszlibyśmy do wniosku, że my chcemy Go o to zapytać, ponieważ my sami chcemy podejmować decyzję, kto jest sprawiedliwy, a kto nie. Czyli mówimy sobie, no tak, Boże, to było niesprawiedliwe, ale niesprawiedliwe według kogo? Czy niesprawiedliwe według nas? Czyli chcemy postawić nasze ludzkie kryteria przed Panem Bogiem i w pewnym sensie rozliczać Pana Boga. No i oczywiście to jest coś, przed czym nas tutaj powstrzymuje apostoł Paweł. Mówi, jak śmiesz w ogóle pytać Pana Boga, czy stawiać tego typu pytania, czy Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest sprawiedliwy. A odwracając trochę tę myśl, jeżeli rzeczywiście Bóg byłby według naszych kryteriów sprawiedliwy, to wszyscy zasługiwalibyśmy na wieczne potępienie. Czyli w pewnym sensie biłoby to też w nas, że no to dobra, to okazuje się, że skoro Bóg jest sprawiedliwy, to również nas powinien karać adekwatnie do naszych przewinień i właściwie byśmy tylko powstawali na chwilę i upadali znowu po każdym grzechu. Także ta Boża sprawiedliwość, ona idzie w kontrze do naszej sprawiedliwości. I zawsze powinna być rozpatrywana też w perspektywie Bożej miłości, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Cały czas te słowa dzisiaj wracają, bo one są kluczem do zrozumienia tego, że Boża suwerenność nie jest suchym, pozbawionym żadnych emocji, po prostu wyznacznikiem Bożego działania. No właśnie, pokazany jest tutaj chociażby w tym fragmencie Mojżesz, który został wybrany do tego, żeby poprowadzić lud izraelski, ale przecież, no właśnie, przecież Mojżesz był zabójcą. To nie był człowiek, który był przygotowany przez całe swoje życie, żeby poprowadzić lud izraelski, tylko to jest człowiek, który w pewnym momencie popełnił zbrodnię, potem uciekł, tak, potem był gdzieś daleko i Bóg go powołał. Myślimy sobie, dlaczego takiego człowieka Pan Bóg powołał. Tak byśmy mogli myśleć. Także Bóg nie bazuje na naszych osiągnięciach, bo wówczas po prostu nikt nie byłby zbawiony. A już najbardziej niesprawiedliwe było to, że Pan Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby zmarł na krzyżu, bo przecież On na to w ogóle nie zasłużył. I tutaj akurat mamy stuprocentową pewność, że nie było grzechu żadnego, które by Pan Jezus popełnił. Ale Bóg to zdecydował się zrobić z uwagi na miłość dla nas. Mowa też jest w tym fragmencie o Faraonie, gdzie możemy mieć też taki pewien dylemat, że jest tam wskazane, że Pan Bóg zatwardził serce Faraona. I myślimy sobie, jak to zatwardził? Czyli specjalnie zaplanował, żeby Faraon powiedział nie. No i odpowiedź oczywiście jest na to dwojaka. I tak, i nie. Czyli z jednej strony Faraon rzeczywiście zdecydował, że nie chce wypuścić ludu Bożego, ale z drugiej strony było to czymś, czym Pan Bóg posłużył się, żeby zrealizować swój dalszy plan. To po pierwsze. A po drugie, to, że Faraon nie uwolnił ludu Bożego, było tym, co spowodowało, że Bóg mógł się objawić i poprzez poszczególne cuda, które miały miejsce w momencie różnych plag egipskich, tym bardziej mógł się dać objawić ludziom innym niż tylko Faraon, tylko całej tam rzeszy ludzi, którzy widzieli na własne oczy, że bożkowie, którzy zostali jakby, czy wezwani, czy różni magowie, którzy zostali przez Faraona zaproszeni, że oni mieli się nijak do mocy wielkiego Boga, która została tam objawiona. I znowu widzimy, że poprzez to zatwardzenie serca Faraona tak naprawdę Bóg doprowadził do tego, że więcej osób mogło usłyszeć o nim i zobaczyć jego wielką moc. Pytanie z tej ostatniej części dla nas jest takie, na ile my się zgadzamy z Bożą suwerennością? Na ile my jesteśmy gotowi przyjąć Boże rozwiązania, nawet wtedy, kiedy one są zupełnie inne niż nasze. Na ile my jesteśmy gotowi na to, żeby patrzeć na innych ludzi z perspektywy takiej, że oni mogą być wybrani przez Pana Boga, mimo że zupełnie nie spełniają tych kryteriów, które my byśmy sobie wyznaczyli jako kryterium wejścia w ogóle do grona dzieci Bożych. Miałem ostatnią okazję być dwukrotnie w dość krótkim odstępie czasu na krakowskim Kazimierzu. Jest to piękne miejsce, bardzo malownicze i tak naprawdę gdzieś taka enklawa, gdzie jeszcze można zobaczyć ortodoksyjnych Żydów w naszym kraju. I będąc tam, właśnie dużo myślałem sobie o tym temacie, czyli na ile to jest tak, że ten naród wybrany, na ile te osoby, które są częścią, tak jak tutaj widzicie też na zdjęciu, które być może nawet, można powiedzieć, nie słyszały, znaczy słyszały o Mesjaszu, ale nie przyjęły, na ile są częścią Bożego planu gdzieś zbawienia. To jest cały czas pytanie, na które ja nie znam pełnej odpowiedzi. Przewodniczka po Kazimierzu, która nas oprowadzała, jest bardzo, bardzo mocno zagłębiona w tematy judaistyczne i ona powiedziała, że powinniśmy błogosławić Izrael, ponieważ czytając Biblię do końca, szczególnie Księgę Objawienia, widzimy jakby, że Bóg ma swoje konkretne rzeczy, które będą się realizowały przez ten naród. Dlatego z jednej strony to jest tak, że dzieckiem Bożym nie jest ktoś, kto jest po prostu jakby w linii genealogicznej za rodzicami czy dziadkami, którzy wychodzili z tego lub innego kościoła. Pan Bóg pokazuje tutaj, że to On wybiera, ale z drugiej strony ma jakiś ma plan dla Izraela, który jest przez Niego realizowany i dlatego myślę, że to, co powinniśmy robić i w jaki sposób powinniśmy reagować na takie widoki jak tutaj, chociażby no to po prostu z szacunkiem wobec tego, że to są osoby, które w jakimś sensie przyniosły nam tą dobrą nowinę o Chrystusie. Zapraszam nas teraz do modlitwy, żebyśmy powstali i żebyśmy spędzili trochę czasu na modlitwie właśnie związanej z tą Bożą suwerennością, żebyśmy Boga za to wychwalali, żebyśmy dziękowali Mu za to, że On jest Bogiem, który jest z jednej strony suwerenny, ale z drugiej też miłosierny i za to, że dzięki Niemu, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, my możemy być częścią Bożego planu zbawienia. Amen.